My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.
Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Jego bohaterką jest osoba, która zaczynała od śpiewania, aby potem pójść dziennikarską drogą. Dzisiaj ma na koncie wywiady z zagranicznymi gwiazdami i miliony obserwatorów. A to wszystko osiągnęła bez wsparcia tradycyjnych mediów, własną pracą i konsekwencją. W My YouTube Story witam Natalię Sisik. Cześć Natalia, miło Cię słyszeć.
Cześć Gabi, dzień dobry wszystkim.
Na początek, zanim jeszcze porozmawiamy o Twojej działalności, to chciałam spytać, czy Jared Leto to spoko ziomek?
Bardzo spoko, chociaż szczerze mówiąc, rozmawiając z nim, on miał w sobie taki spokój, że aż mnie to stresowało, naprawdę, ale jest bardzo miły.
Tak, jak widziałam też urywki z jego wizyty w Polsce, to wydawało się, że taki otwarty gość, z którym można porozmawiać spokojnie.
Ojej, naprawdę bardzo. No i jest wielkim fanem polskich pierogów i na słodko, i na słono w każdej postaci, tylko oby były wegetariańskie, bo nie je mięsa.
No, czyli może sobie różne popróbować, mam nadzieję, że te z jagodami też spróbował. To teraz widzisz, rozmawiałaś między innymi z Jaredem Leto i to możemy zobaczyć w twoich mediach społecznościowych, a teraz chciałabym, żebyśmy przeszły taką drogę od samego początku. Jak się dochodzi do takiego poziomu, gdzie możesz sobie z takimi gwiazdami ucinać pogawędki i pokazywać to w swoich mediach społecznościowych. Pamiętasz, jak zaczynałaś przygodę w internecie?
Tak, oczywiście. I to nie było przypadkowe, że tak powiem, bo to wszystko zaczęło się od tego, że napisał do mnie mój dzisiejszy chłopak, a wcześniej po prostu kolega. Napisał do mnie wiadomość na Instagramie. No i Jarek napisał, że co tam u mnie słychać, że widzi, że jestem w Warszawie, a wcześniej mieszkałam w Łodzi. I no i może byśmy się spotkali, czy rozwijam karierę w jakiś sposób, bo jeszcze wtedy zajmowałam się bardziej muzyką i śpiewałam. No i czy możemy się spotkać i pogadać na ten temat, bo chętnie mi pomoże, bo wtedy jeszcze pracował właśnie w wytwórni muzycznej, bardzo znam się na temacie, zresztą też współpracował z influencerami, więc po prostu z dobrego serca chciał mi pomóc jako koleżance z miasta wspólnego naszego rodzinnego, czyli Siedlec. No i tak to się zaczęło od tej jednej wiadomości na Instagramie. Sukcesywnie realizowaliśmy wspólnie kolejne projekty. Najpierw właśnie Jarek podpowiedział mi super serię muzyczną i była to seria mini teledysków muzycznych nagrywanych w różnych miastach i były to piosenki artystów, którzy w jakiś sposób są związani z tym miastem albo po prostu pasują do danego miasta, albo jakoś tam też z nami rezonują, więc od tego się wszystko zaczęło, te filmy wrzucaliśmy na Facebooka, a potem właśnie przyszedł TikTok, a właściwie Musical.ly, o którym też Jarek mi powiedział, że hej, jest taka aplikacja, może byśmy spróbowali tutaj właśnie zacząć działać.
A gdybyśmy poczekaj, jeszcze osadzili w czasie, ile lat temu to było?
To było lat temu 6, 7, 7. To już było 7 lat temu, tak, dokładnie, więc szmat czasu i właśnie to były jeszcze te czasy Musical.ly. W międzyczasie też jeszcze zdarzyło mi się wrzucić na YouTube jeden cover takiej świątecznej piosenki, więc no cały czas na początku się działo muzycznie, dopiero potem właśnie pojawiły się inne formaty. Dzięki po części właśnie rozpoczęciu działalności na Musical.ly.
A powiedz, co było takim momentem przełomowym? Czy ten TikTok zmienił wszystko w twojej karierze w mediach społecznościowych?
Myślę, że zmienił dużo, ponieważ pierwszy, albo może nie pierwszy film, ale jakiś drugi albo trzeci, który wrzuciliśmy, to był cover piosenki Margaret w rockowym stylu nagrany, z emotkami. No, po prostu to wszystko pasowało do tamtych czasów tej aplikacji, do tamtej ery. No i wrzucając ten cover, no jakby ja się niczego nie spodziewałam, bo te wyniki, które były na Facebooku, były jakby o wiele mniejsze, które potem pojawiły się właśnie na Musical.ly. No i wrzuciliśmy ten film, no i tak odświeżamy. I jest nagle 5 tysięcy wyświetleń, potem 10, potem 20, 30, 100 tysięcy. I po prostu byliśmy w szoku. No i Jarek mi powiedział, że dobra, skoro to tak super działa, no to musisz teraz iść za ciosem i nagrywać kolejne filmy regularnie, bo no jest to super potencjał i szkoda by było to zmarnować. No więc posłuchałam się Jarka i zaczęłam nagrywać regularnie.
Ale to tak teoretycznie prosto brzmi. Musisz nagrywać regularnie i to zbiera zasięgi, budujesz sobie swoich followersów, ale powiedz, jak to wygląda u ciebie? Wyglądało wtedy, bo najpierw, bo wtedy jeszcze była muzyka, a potem przejdziemy do wywiadów, do newsów, ale jak wtedy to planowałaś? No bo to teoretycznie jest proste postawić telefon i zrobić jakiś tam cover piosenki.
No właśnie to było tak, że Jarek mi powiedział, że każda platforma ma swój cykl. No i właśnie znał cykl Musical.ly, dzisiejszego TikToka, bo znał też doskonale cykl YouTube'a i tego, co sprawdzało się na YouTubie w dawnych czasach, kiedy były tak naprawdę początki pierwszych twórców i influencerów. I on mi tylko po prostu podpowiadał, no teraz powinnaś tutaj oprócz śpiewania też zacząć pokazywać swoje życie. To, co gotujesz, to jak się ubierasz, to gdzie jesteś, nagrywać vlogi i tak dalej. Więc podpowiadał mi naprawdę przeróżne formaty, które faktycznie magicznie sprawdzały się na tej platformie. Tak jak mi powiedział, swoją wiedzę czerpał z YouTube'a i tego, co właśnie po kolei było pokazywane przez twórców na YouTubie. Ale ja myślę, że on ma jeszcze jakieś inne wtyki, bo aż po prostu czasami przeraża mnie jego przewidywalność różnych platform i innych rzeczy. Więc faktycznie no, polegałam na jego intuicji i wiedzy. No i ta muzyka była, ale faktycznie Jarek mi podpowiedział, że super bym się sprawdziła w roli takiej bardziej dziennikarskiej, żebym spróbowała pójść też w tą stronę, żebym spróbowała rozmów, wywiadów i dodatkowo na początku właśnie było kilka pierwszych wywiadów, które super też się spodobały widzom na TikToku i nie tylko, bo też wstawialiśmy całość na YouTube'a w tamtym czasie. I potem, kiedy już te pierwsze wywiady były za nami, w międzyczasie już mi tam właśnie podpowiadał, że fajnie by było zrobić taką newsową serię na TikToku i ja do końca nie byłam przekonana, czy nie przekonana serii, ale nie przekonana, czy ja będę pasowała w takiej roli prezenterki na TikToku, ale przyszła pandemia i było dużo informacji różnych, też dezinformacji, więc stwierdziłam, dobra, spróbuję. Więc nagrałam tego pierwszego newsa i to, co też ważne, powiedział mi, że powinnam na początku każdego newsa mówić coś charakterystycznego. Coś, co ludzie zapamiętają i będą wiedzieli, że to jest ta seria, że to jesteś ty. No i tak po prostu powiedziałam news na dziś. No i faktycznie to się tak sprawdziło, że już do dzisiaj zostało, że ten format nadal nazywa się news na dziś.
A powiedz, jak do tego podeszłaś? Bo to się wydaje też właśnie prosto news na dziś. Newsów mamy dzisiaj bardzo dużo wszędzie. W zasadzie no, w każdym medium, gdzie tylko nie spojrzymy. Ale na jakiej zasadzie to wybierasz? Jak do tego podchodzisz? Co jest takim kryterium? Na przykład, nie wiem, co zainteresuje publiczność TikToka, czy jakoś coś, o czymś się wszyscy mówią, a może coś niszowego?
Ja myślę, że kryterium jest bardzo szerokie i jeśli chodzi o newsy, to naprawdę idziemy z Jarkiem bardzo szeroko, szukamy przeróżnych newsów, które nas zaciekawią i które właśnie też myślimy, że zainteresują ludzi. Oczywiście w pierwszej kolejności są to wiadomości z dnia, które rzeczywiście coś ważnego, jeśli się wydarzyło w Polsce lub na świecie, więc one jakby są, powiedzmy, że takie pierwsze w kolejce zawsze do tego, aby je nagrać. Wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby na świeżo taki news nagrać, żeby pojawił się w tym czasie, w którym to się dzieje. Dlatego one są zawsze tak jakby pierwsze w tej kolejce do nagrywania. Natomiast szukamy newsów z różnych dziedzin, bo wiemy, że oglądają nas widzowie, którzy interesują się różnymi dziedzinami, różnymi sprawami. mają różne zainteresowania, dlatego staramy się znaleźć i wybrać coś dla każdego, coś z technologii, coś z filmu i muzyki, coś bardziej z nawet czasami jakiegoś tematu mody czy gotowania, żeby po prostu móc zainteresować naszych widzów.
Mm-hmm. A jeżeli chodzi o źródła, to po jakie źródła sięgasz, żeby się nie naciąć na coś?
Nie no, wiadomo, zawsze każdy news sprawdzamy w kilku źródłach i oczywiście takim pierwszym zweryfikowanym źródłem są agencje prasowe, czyli Reuters i PAP. Wiadomo, że takie fun newsy, czyli bardziej takie newsy ciekawostkowe albo związane gdzieś tam ze sztuką, z muzyką czy z filmem i serialami, szukamy bardziej na branżowych stronach lub też na platformach streamingowych. Mamy też, często współpracujemy z różnymi platformami, oni nam też podsyłają różne newslettery, co jest też bardzo przydatne w gąszczu tych wszystkich produkcji, które się dzieją. Więc naprawdę czerpiemy te newsy z przeróżnych źródeł i szukamy w różnych najdziwniejszych miejscach. Bardzo często na TikToku w ogóle Jarek ma dla ciebie, to po prostu są jego, no tak, nie wiem jak to określić, po prostu jak coś się dzieje, to jest już dla ciebie u Jarka, no bo jednak ten TikTok nam podpowiada dużo z tego, co się interesujemy. No i rzeczywiście czasami jeszcze nawet w polskich mediach nie ma jakiejś informacji o czymś, a Jarek już mi podsyła wideo, że gdzieś tam coś się dzieje w ogóle na końcu świata. No i potem faktycznie sprawdzamy na jakichś zagranicznych mediach, no i weryfikujemy w różnych miejscach. No i wtedy nagrywamy takiego newsa.
Mhm. A czy uważasz, że zmienia się taki sposób też w ogóle konsumpcji newsów, że siedzenie i oglądanie na przykład programu informacyjnego wieczorem to już raczej bardziej zostawia się, nie wiem, naszym rodzicom czy dziadkom, niż to, że ma się taki odruch, żeby usiąść i włączyć i obejrzeć to od A do Z.
Znaczy ja myślę, że to jest fajny odruch i my też lubimy sobie usiąść wieczorem i obejrzeć takie podsumowanie dnia, co się wydarzyło, co nas ominęło. I zawsze też w newsach są jakieś takie ciekawostki, które są może nie konkretnie do danego dnia, więc też no, fajnie oglądać takie formaty i fajnie to obejrzeć właśnie w takiej dłuższej formie.
A widzisz, bo ja mam odwrotnie, mnie to nudzi na przykład.
Okay,
ja już mam poczucie, że to jest robione na siłę i że każdy materiał jest taki, no dobrze, musimy pokazać trzy osoby, do tego jakąś przebitkę taką, która zawsze jest w ten sposób.
Znaczy ja myślę, że też możemy się dużo uczyć od mediów tradycyjnych i od wiadomości takich właśnie tradycyjnych. Nawet my tworząc format takich szybkich newsów, no bo jednak oni już przeszli jakąś swoją drogę i dzięki temu my możemy czerpać od nich wiedzę, ale faktycznie jeśli chodzi o news na dziś, no to staramy się te wiadomości podać jak najbardziej w pigułce i żeby były po prostu takim trochę intrem może do tego, aby jeśli kogoś zainteresuje dany news albo dana wiadomość, mógł gdzieś doczytać sobie więcej, ale jednocześnie, żeby z tego newsa miał już taką wiedzę o tym, co się wydarzyło. Na przykład właśnie wczoraj nagrywałam news o kleszczobraniu narodowym, ponieważ Uniwersytet Warszawski nawołuje do tego, żeby wspólnie dzięki też Polakom móc zweryfikować nowy rodzaj kleszczy afrykańskich, które się pojawiły w Polsce. No i właśnie nagrałam taką zajawkę, opowiedziałam o tych kleszczach, więc dałam informację, czym są te kleszcze, jakie przenoszą choroby, dlaczego są niebezpieczne. No i na jakiej stronie można znaleźć więcej informacji, jeśli chodzi właśnie o to narodowe kleszczobranie, czyli żeby gdzie mogą widzowie przesyłać zdjęcia takich kleszczy, jeśli gdzieś je zobaczą, czy na swoim zwierzaku, czy gdzieś w lesie, czy na spodniach. Więc była to taka trochę zajawka, ale również z informacją, gdzie można dalej z tym pójść.
My YouTube Story.
A jak dużo ludzi ogląda newsy? Czy masz jakąś taką średnią, czy to zależy od tego, o czym się mówi?
Myślę, że to bardzo zależy od tego, o czym się mówi. Czasami newsy mają 20 tysięcy, czasami 50, a czasami kilka milionów, więc naprawdę to zależy od tematu, zależy też od aktywności, wiadomo, widzów. Jeśli jest jakiś news, który podgrzewa atmosferę i też zachęca do komentowania i dzielenia się jakimiś swoimi refleksjami, no to wiadomo, że ten news idzie szerzej, bo każdy zostawia jakiś komentarz, gdzieś tam szeruje go dalej. Także naprawdę różnie to bywa i czasami newsy, które wydaje mi się, że mogą totalnie zaskoczyć, zaskakują, a takie totalne pewniaki na przykład nie idą, więc naprawdę bywa to przeróżnie.
A jeżeli chodzi o przygotowanie materiału, to możemy zrobić takie porównanie, co idzie na YouTube'a, co na TikToka, co na Instagram? Czy można zrobić jeden materiał i w zasadzie wrzucić go w każde miejsce? Bo to jest w sumie, jak ktoś nie jest twórcą i w tym nie siedzi na co dzień, a tego już jest tak dużo, że wydaje mi się, że to może być ciekawe, jak to się przygotowuje.
My idziemy takim kluczem, który właśnie też Jarek na bazie swojego doświadczenia wypracował, że tworząc jeden materiał, wrzucamy go wszędzie. Czyli tworzymy jeden film, nie tylko newsy, bo też na przykład gdzieś tam wywiady, jakieś shoty z wywiadów i redystrybuujemy tą treść na każdą platformę, więc na każdą platformę tak naprawdę wrzucamy to samo. Co ciekawe, praktycznie nigdy nie spotykamy się z komentarzami, że gdzieś tam widziałem to wideo albo już gdzieś to mi mignęło, więc naprawdę myślę, że warto to robić, bo na każdej platformie trafiamy do zupełnie innej grupy odbiorców.
Ale nie trzeba tego przygotowywać pod każdą platformę? Można zrobić jeden film?
Tak, my staramy się po prostu na tyle uniwersalnie to zmontować, żeby pasowało wszędzie. Na przykład właśnie na YouTube Shorts jest ograniczenie 60 sekund, więc staramy się zawsze, żeby to nasze wideo miało równo 60 sekund lub troszeczkę mniej, żeby po prostu pasowało potem wszędzie.
A możemy zrobić taki socjologiczny przegląd odbiorców poszczególnych platform? Jak to twoim okiem, kto, gdzie, co ogląda?
Znaczy ja mogę to zrobić bardziej pod kątem moich odbiorców i tego, jakie jest nasze doświadczenie, bo też wymienialiśmy to doświadczenie z innymi twórcami i oni też mieli inne zdanie na ten temat, więc jeśli chodzi totalnie właśnie o naszą działalność, no to na TikToku mamy naprawdę szeroki przekrój widzów, mamy widzów bardzo młodych, ale też właśnie komentują bardzo często starsi widzowie, tacy widać, że 30 lub 40 plus, co jest ciekawe, więc na TikToku mamy tak trochę właśnie albo bardzo młodzi, albo też właśnie troszkę starsi. Na Facebooku zdecydowanie starsi odbiorcy. Tutaj widać to po komentarzach i to właśnie, co zauważyliśmy, że no, na Facebooku jest dużo takich bardzo kontrowersyjnych komentarzy. Więc tutaj taka nasza obserwacja.
Tam jest większy potencjał do awantur w komentarzach?
Nie wiem, czy większy potencjał do awantur. No, widzowie mają mocne swoje zdanie tam, jeśli chodzi o sekcję komentarzy, może tak bym to ujęła. Można sobie właśnie zerknąć na mój profil i poczytać. Myślę, że jest co poczytać. O. Tak powiem. Jeśli chodzi o YouTube, tutaj naprawdę szeroki przekrój odbiorców, też od bardzo młodych po średnim wieku i starszych, także tutaj powiedziałabym, że w komentarzach są po prostu wszystkie generacje i widać to i po stylu pisania, i gdzieś tam po awatarach, więc tak można to wywnioskować. Natomiast jeśli chodzi o Snapchat, to tutaj bym powiedziała, że młodsi widzowie w większej mierze.
Teraz mi przyszła taka myśl, to Snapchat jeszcze istnieje.
Tak, istnieje i ma się naprawdę bardzo dobrze, szczególnie dzięki funkcji mapy, gdzie właśnie można się znaleźć ze znajomymi na mapie.
O, to nawet nie wiedziałam, a myślałam, że to już jest jakaś zamierzchła przeszłość, a jednak...
Nie, właśnie my założyliśmy Snapchat rok temu, bo też oczywiście Jarek mi podpowiedział, żeby założyć tą platformę i mamy już prawie 100 tysięcy po roku, więc naprawdę jest tam duża grupa odbiorców, duża grupa Polaków. No mówię Polaków, bo rzeczywiście no w większości wrzucamy newsy i wywiady, więc to są filmy w języku polskim, dlatego domyślamy się, że większość jest też z Polski.
A pamiętasz właśnie ten moment, kiedy tak urósł ci mocno zasięg na którejś z platform?
Tak, to było właśnie na TikToku i to był naprawdę był moment, że nawet po 10 tysięcy dziennie widzów nam przybywało, albo i nawet więcej. To był okres, kiedy naprawdę były tam popularne takie różne challenge, filmy trochę uniwersalne językowo. I dzięki temu właśnie nasze filmy szły nie tylko na Polskę, nie tylko na nasz kraj, ale również za granicę i mieliśmy naprawdę bardzo dużo wyświetleń, między innymi z Indii. Nawet do tej pory mam w statystykach jakąś tam część, jakiś procent widzów z Indii, bo była to chyba najliczniejsza grupa, która reagowała na nasze filmy, takie właśnie w stylu challenge'owym, humorystycznym, to były bardziej komedie, które są właśnie uniwersalne, jeśli chodzi o język. Też mieliśmy sporo widzów ze Stanów, więc to był taki okres, to był chyba 2019 rok, myślę, o ile się nie mylę, i właśnie wtedy był taki ogromny przyrost na bazie właśnie takich filmów, które mogły po prostu dojść do każdego w każdym kraju.
Mhm. A to nie jest kuszące, żeby próbować zbierać właśnie publiczność nie tylko z Polski, ale też z całego świata?
Myślę, że zawsze jest to kuszące, ale tutaj znowu wjeżdża Jarek, który mi powiedział, że no w pewnym momencie trzeba się określić i określić to, co chce się robić, do jakich widzów chce się trafiać i jeśli chcę naprawdę robić coś tak na 100%, to muszę znaleźć swoją niszę i się w niej, że tak powiem, otulić się nią, bo jednak tworzenie komedii jest fajne i naprawdę bardzo miło wspominam ten czas, była to super zabawa, ale też jest trochę męczące po części, te pomysły naprawdę są, żeby to było fajne, ciekawe i śmieszne, nie jest to wcale takie proste, więc jednak faktycznie dużo lepiej czuję się w tej formie newsowej, w formie dziennikarskiej, w formie wywiadowej, niż właśnie wtedy, kiedy kręciliśmy komedię, chociaż to też był super czas i naprawdę bardzo miło to wspominam.
A czy to jest prawda, że teraz jest tak, że się zmienia trochę ten model? Nie zbiera się już followersów, tylko trzeba produkować treści, które bardziej przyciągają uwagę tu i teraz, a nie gwarantują ci, że jak już masz zebranych followersów, no to masz jakąś gwarancję, że oni cię będą oglądać, że lepiej stawiać na tworzenie zasięgów niż na gromadzenie publiczności.
Znaczy myślę, że to trochę też platformy wymogły na twórcach ten sposób myślenia, o którym powiedziałaś, ponieważ kiedyś faktycznie platformy zapewniały dotarcie do tych widzów, którzy nas obserwują. Dzisiaj no takiego pewniaka w ilości procentowej raczej nie mamy, praktycznie na żadnej platformie. Więc jednak faktycznie to zaangażowanie jest bardzo ważne. Nie wiem, czy koniecznie trzeba robić zawsze tu i teraz, bo to wszystko naprawdę zależy od twórcy, od tego, jaki content tworzy, jaką kreację siebie wymyślił, więc naprawdę tutaj jest wiele czynników.
Jak robisz news na dziś, no to on teoretycznie powinien żyć no, ten jeden dzień. Czy to jest tak, że te newsy gdzieś jeszcze potem przeżywają drugą młodość, powiedzmy, czy to jest content na chwilę?
Śmieję się, bo faktycznie czasami naprawdę niektóre newsy wracają i aż zastanawiam się, czy przypadkiem ich nie usunąć na przykład, bo jestem w szoku, że na przykład jakiś news, który nagrałam 3 miesiące temu i jest już średnio na przykład aktualny, czy widzowie na pewno spojrzą na datę i zobaczą, że to było 3 miesiące temu, a nie dzisiaj, więc naprawdę jest to takie ryzykowne, ale nie no, jeśli chodzi o news, to naprawdę bardzo różnie to bywa. Jeśli jakiś news jest uniwersalny czasowo, też są takie, to faktycznie one żyją swoim życiem cały czas i gdzieś tam cały czas widzowie na nie trafiają. Natomiast wiadomo, że jeśli coś dzieje się tu i teraz i nie będzie aktualne już za kilka dni, no to ten news sobie żyje przez ten dany dzień albo przez ten czas, kiedy jest to po prostu hot.
No i właśnie się też się zastanawiam, czy nie miałaś w głowie, żeby może próbować robić więcej takich długodystansowych, bo to w pewnym stopniu zapewnia ci jakiś tam, no jeszcze takie tło, że coś jest zrobione, ale zawsze to gdzieś może się jeszcze wybić.
My myśleliśmy o tym i nawet tworzymy takie newsy, które właśnie są bardziej w formie ciekawostkowej również, żeby można było do nich wrócić, żeby były uniwersalne, jeśli chodzi o czas. Także w tą stronę też idziemy i takie treści też tworzymy i chcemy tworzyć ich więcej.
A pamiętasz, bo teraz chciałam przejść do wywiadów, czy pamiętasz swój pierwszy wywiad, taki już na poważnie robiony?
W sumie już te pierwsze wywiady były całkiem na poważnie, bo dzięki Jarkowi mogłam skorzystać z profesjonalnego sprzętu, mogłam skorzystać ze studia nagrań. Więc tak naprawdę te pierwsze wywiady były już w jakiś sposób profesjonalne i to też było dosyć stresujące, że tak od razu z grubej rury, że tak powiem, działaliśmy. Ale też bardzo dużo to nas nauczyło, przynajmniej, znaczy przede wszystkim mnie, bo Jarek już miał swoje doświadczenie. I dzięki temu po prostu też no mogłam już w trochę szybszym tempie dojść do tego bardziej profesjonalnego, do tej bardziej profesjonalnej wersji. Oczywiście jakby zanim zaczęliśmy nagrywać wywiady, to było mnóstwo innych filmów, które nagraliśmy po prostu telefonem, ale jeśli chodzi o filmy stricte wywiadowe, to faktycznie już jak zaczęliśmy je nagrywać, to już były one w pewien sposób takie bardziej profesjonalne.
Ale powiedz, bo pewnie też się mogą ludzie zastanawiać, jak robi się wywiad, kiedy, jak się umówić na taki wywiad, kiedy nie masz za sobą wielkiej znanej redakcji, bo moim zdaniem tu może być problem dla kogoś, kto myśli o czymś takim jak ty, ale się zastanawia, no dobrze, ale powiem, że jestem skąd? Że mogą, tylko dlatego, że nie idzie za mną jakaś tam redakcja, to ktoś nie będzie chciał mi poświęcić czasu.
Znaczy tutaj na pewno dużo nam pomogły newsy, bo to newsy też otworzyły drogę do tego, że nagle różne platformy streamingowe czy inni goście najpierw poznali nas za pomocą newsów, też mówiliśmy o ich produkcjach, jeśli chodzi właśnie o platformy streamingowe w newsach i dzięki temu też mogliśmy później pójść o ten krok dalej i nie tylko właśnie mówić o danych produkcjach, ale zrobić rozmowy z aktorami z danych produkcji, więc jakby to też pierwszy był trochę news na dziś w tym, chociaż to wywiady były pierwsze, to jest bardzo skomplikowana linia czasowa, ale te format news na dziś bardzo nam otworzył drogę, jeśli chodzi o różne wywiady i o gwiazdy. No i też bardzo znaczącym momentem była pandemia, kiedy stworzyliśmy taką serię live'ową, gdzie właśnie rozmawialiśmy z różnymi gośćmi i naprawdę było tych rozmów bardzo dużo i czasami zdarzało się, że po 3-4 rozmowy w ciągu dnia za pomocą live'ów realizowaliśmy. No i to też właśnie spowodowało, że gdzieś tam tych wywiadów zrobiło się więcej, że też no naprawdę było ich dużo też na naszym profilu, bardzo dużo różnych fragmentów tych wywiadów wrzucaliśmy na TikToka i na różne inne media, na YouTube, też właśnie na YouTube w całości, więc no to też bardzo nam otworzyło drogę do kolejnych rozmów.
Można powiedzieć, że ta pandemia to w sumie wielu twórcom internetowym pomogła, mimo że ogólnie w ogólnym rozrachunku zatrzymała świat, to były takie branże, które wyrosły, rozrosły się i pandemia była takim momentem przełomowym, bo że jesteś którąś osobą, z którą rozmawiam, mówię, że właśnie, bo najwięcej działo się w trakcie pandemii.
Tak, w ogóle nawet bardzo często się mówi gdzieś tam wśród twórców internetowych, że na przykład to jest generacja twórców, którzy wyrośli w pandemii, że tak powiem. No bo rzeczywiście pojawiła się na przykład na tych mediach, w których są krótkie formy, naprawdę powstała nowa generacja twórców podczas pandemii, bo po prostu ludzie zaczęli brać telefony w dłoni i nagrywać to, co im po prostu tam wyobraźnia podpowiadała, i rzeczywiście tak się trochę mówi, że właśnie powstała cała generacja twórców w momencie, kiedy ta pandemia się rozpoczęła.
My YouTube Story.
No i w sumie to już trochę czasu minęło, chociaż jak wracamy wspomnieniami do tego, to wydaje się, że to całkiem niedawno. Czy ty na przestrzeni tych lat, kiedy działasz w sieci, widzisz jakieś zmiany takie, gdzie coś cię zmusiło, znaczy coś spowodowało, że trzeba było jednak zacząć robić inny format, albo pomyśleć o czymś nowszym, albo wrzucać, nie wiem, o innej godzinie, albo publiczność się jakoś zmienia. Czy to jest jeszcze za krótki czas na twoją działalność, żeby powiedzieć, że widzisz, jak się zmienił internet przez ten czas?
Ciężko mi powiedzieć, czy się zmienił. Na pewno jakaś część moich widzów wyrosła już przez ten czas. W sensie rosła razem ze mną, że tak powiem. No bo jeśli ktoś, powiedzmy, zaobserwował mnie na Musical.ly, jak miał te 13 lat, no to dzisiaj jest już dorosłą osobą i rzeczywiście bardzo często się tak zdarza, że podchodzą do mnie widzowie i na przykład pokazują jakieś zdjęcie w ogóle ze starych meetupów, kiedy byli jeszcze dzieckiem, i ja po prostu patrzę i aż nie wierzę, że ta osoba już jest taka duża i w ogóle i właśnie mówią mi, że też wyrośli na news na dziś, co jest bardzo miłe. Więc ciężko mi mówić o takich zmianach, jeśli chodzi o... Myślę, że twórcy na pewno, jeśli chodzi o krótkie formy, zaczęli się mocno profesjonalizować. Myślę, że to jest taka na pewno zmiana na plus. Właśnie każdy gdzieś tam zaczął znajdować swoją niszę, zaczął tworzyć w swoich tematach, więc myślę, że to też tak jak wcześniej właśnie Jarek mi mówił na bazie YouTube'a, że gdzieś tam ci twórcy pierwsi na początku nagrywali właśnie jakieś, powiedzmy, komedie, a potem gdzieś tam to szło inną drogą, w inną stronę. Więc myślę, że gdzieś tam taki naturalny cykl po prostu tutaj też się zadział.
A jak myślisz o mediach tradycyjnych, to one są jeszcze dla ciebie jakimś takim odniesieniem, że jeżeli z internetu przeskoczy się do telewizji, to jest sukces. Czy jeszcze to działa, czy już niekoniecznie?
Myślę, że to jest jakiś street credit, jak to właśnie Jarek mówi, dla twórcy, jeśli może pojawić się w telewizji. I na pewno zawsze media tradycyjne będą czymś takim ważnym, na czym się też wzorują twórcy internetowi i gdzie twórcy internetowi pewnie też chcieliby być. Mówię, że pewnie, no bo to zależy od twórcy i od kontentu, typu kontentu, który robi. Ale myślę też, że niektórzy twórcy są super profesjonalni w internecie i naprawdę dorównują poziomem tego, co się dzieje w mediach tradycyjnych. Także myślę, że tutaj obie strony mogą czerpać od siebie. Twórcy internetowi mogą czerpać od telewizji i od mediów tradycyjnych, szeroko pojętych, tą ich wiedzę i to, co tworzyli na przestrzeni już tylu lat, mogą czerpać doświadczenie. Natomiast właśnie telewizja może właśnie bardziej taką spontaniczność, luz, który mają w sobie twórcy internetowi, bardziej taką bezpośredniość, autentyczność. Więc myślę, że tutaj dwie strony mogą się super uzupełniać.
A gdybyś miała dzisiaj zaczynać karierę w mediach społecznościowych, to masz jakiś pomysł, jakby to trzeba było zrobić? Czy dzisiaj jest o wiele trudniej niż te kilkanaście lat temu?
Na pewno mi by było o wiele trudniej, ponieważ kiedy zaczynaliśmy, Musical.ly i TikTok był takim małym medium, które też rosło razem z nami. I było bardzo mało twórców, było mało kontentu, też bardzo dużo było kontentu takiego tanecznego, lip-synku i rzeczywiście, kiedy my z Jarkiem zaczęliśmy tam robić trochę inne rzeczy, to one się bardzo mocno wyróżniały na tle tego, co wtedy tam rotowało dla ciebie. Natomiast dzisiaj na pewno jest dużo ciężej, bo jest dużo profesjonalnych twórców, jest w ogóle dużo twórców z różnych dziedzin, ale jakby zawsze trzeba próbować. Jeśli ma się na siebie jakiś super pomysł, jeśli chce się coś fajnego zrealizować, to myślę, że nigdy nie ma złego czasu, no i trzeba po prostu działać.
Ale masz takie rady, na przykład czego unikać albo co na pewno zrobić?
Znaczy... Ja się trochę uczyłam też na metodę prób i błędów, no i oczywiście na podstawie tego, co Jarek mi podpowiadał, a nie zawsze się słuchałam, więc czasami niestety też popełniałam błędy mimo ostrzeżeń. Więc myślę, że no bardzo ważne jest oczywiście to, co się zawsze mówi, czyli autentyczność, to, żeby właśnie znaleźć jakąś swoją niszę, znaleźć temat, w którym chce się rozwijać, na który chce się, o którym chce się opowiadać. No myślę, że też dużo takich technicznych rzeczy, żeby właśnie gdzieś tam to było takie dynamiczne, fajnie zmontowane, ale tak jakby my też nadal dużo rzeczy nagrywamy po prostu telefonem, więc naprawdę nie trzeba mieć żadnego super sprzętu, żeby zacząć. Po prostu trzeba zacząć, zrobić ten pierwszy krok. To jest najważniejsze i to jest pewnie najtrudniejsze, ale potem już z każdym kolejnym jest o wiele łatwiej.
A czy jak zaczynałaś, to myślałaś, że to się tak skończy, że dojdziesz do takiego pułapu?
Myślę, że ja nie myślałam. Jarek pewnie się spodziewał i on miał swój plan w głowie. Natomiast ja totalnie się nie spodziewałam tego, że może to pójść aż tak daleko, że możemy mieć aż tylu niesamowitych widzów i naprawdę dla mnie w sumie cały czas jest to trochę szokiem.
A jakbyś miała swoją publiczność scharakteryzować, to jaka ona jest? Kim jest twoja publiczność?
O kurczę, na pewno są przekochanymi ludźmi, bo zawsze gdzieś tam właśnie przy wywiadach, jak jestem pytana o hejt, o jakieś złe komentarze, to naprawdę ja mam tego bardzo mało, wręcz praktycznie w ogóle się nie spotykam z takimi komentarzami, więc naprawdę mam super przemiłą, przekochaną społeczność, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie platformy. Jeśli chodzi o wiek, to naprawdę bardzo szeroki. Szczególnie to widzę w momentach, kiedy spotykam moich widzów i naprawdę są to czasami właśnie bardzo młodzi widzowie, a czasami są to dorośli ludzie, którzy właśnie podchodzą i mówią, że oglądają, że dzięki temu wiedzą, co się w ogóle dzieje na świecie. Jest to naprawdę bardzo miłe.
Zawsze zadaję takie pytanie moim rozmówcom, bo te odpowiedzi też są bardzo ciekawe i też to by chciałam zadać. Czego cię nauczyła działalność w internecie?
No myślę, że dużo się nauczyłam z takich właśnie praktycznych rzeczy, bo zaczynając swoją działalność w sieci nie miałam kompletnie żadnego pojęcia o tym, jak montować filmy, jak nagrywać filmy, w jaki sposób robić kadry i tak naprawdę wszystkiego się tego uczyłam od Jarka i on właśnie też uczył mnie montować pierwsze filmy, on nauczył mnie w ogóle całego programu do montażu, na którym pracuję do dzisiaj i gdzieś tam też uczę się kolejnych nowych rzeczy, bo zawsze jest się czego nauczyć, że tak powiem. Więc no, na pewno takich technicznych umiejętności bardzo dużo, jeśli chodzi o światło, o to jak dobrze właśnie postawić światło. Ostatnio też właśnie zainwestowaliśmy w prompter, więc też musieliśmy się nauczyć tego obsługiwać, więc no, takich umiejętności myślę, że było dużo technicznych. Natomiast też bardzo dużo takich umiejętności, które musiałam w sobie trochę, że tak powiem, wypracować, bo na przykład robiąc wywiady gdzieś tam na czerwonych dywanach, na ściankach, no trzeba być naprawdę super odważnym, zdecydowanym, reagować tu i teraz, bo jeśli się nie zareaguje tu i teraz, to gdzieś ta gwiazda ucieknie. Trzeba oszacować, do kogo podejść, w jakim momencie, żeby też jak najlepiej wykorzystać ten czas. Też nauczyliśmy się planowania dobrych wywiadów w krótkim czasie, bo na przykład z Netflixem mieliśmy kilka wywiadów takich międzynarodowych, gdzie mieliśmy dosłownie 4 minuty na przykład 3 osoby, więc też trzeba było się nauczyć naprawdę mocno kompensować te pytania, że tak powiem, żeby jak najwięcej ich zadać w tak małym czasie, więc no dużo było takich umiejętności, które naprawdę trzeba było po prostu nabyć i trzeba się było nauczyć metodą prób i błędów często, gdzieś tam na tej całej drodze.
A jakie masz plany na przyszłość?
Ojejku, planów jest dużo. Najgorzej, że czasu jest tak mało. Ale jeśli chodzi o rozwój, to właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, czyli właśnie więcej takich newsów ciekawostkowych, do których można wrócić, które można też nagrać na zapas, potem wrzucić. No też chcielibyśmy jakoś dalej rozwijać w ogóle wizualnie format News na Dziś, więc jakby takich planów na rozwój jest bardzo dużo, no i myślę, że wszystko po prostu w swoim czasie.
Super, Natalia, bardzo Ci dziękuję za tą opowieść. Mam nadzieję, że będzie inspirująca dla osób, które szukają na przykład pomysłu na swój format i mogą popatrzeć na Ciebie i gdzieś pogłówkować, co oni mogliby zrobić w związku z tym, jak Ty ich inspirujesz. Trzymam kciuki za rozwój i za to, żeby było więcej tego czasu. Tak jak powiedziałeś, że czasu jest mało, ale to chyba wszyscy na to cierpią. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
Też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Gościnią My YouTube Story była Natalia Sisik.
My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.